Moi drodzy, rozpoczęliśmy rano modlitwą brewiarzową. Posililiśmy naszego ducha, posililiśmy nasze ciało, a teraz czas, żebyśmy posilili nasz umysł. Rozpoczynamy nasze wykłady. Przypomnę dla tych, którzy przybyli, hasłem, tematem głównym 14 dni kolbiańskich jest hasło rycerstwa niepokalanej na ten rok. Wezwani, aby rozświetlić ciemności. Wczoraj w tematykę wprowadziła nas homilia księdza biskupa Romana Pindla, naszego ordynariusza, a także adoracja poprowadzona przez fraternię franciszkańską. A dzisiaj chcemy tematycznie rozpocząć od samego początku, stąd wizyta naszego pierwszego gościa. Witam serdecznie panią doktor Iwonę Zielonkę z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy, która bardzo... Pani doktor pochodzi z diecezji płockiej, studiowała teologię na UKSW oraz Public Relations na SGH w Warszawie. Jest doktorem nauk teologicznych o specjalizacji biblijnej. Ponadto pełni funkcję konsultanta do spraw nowej ewangelizacji oraz doradcy rodzinnego. Nie wiem, czy coś pominąłem. Jeżeli tak, to... Pani doktor mówi, że jeszcze parę rzeczy to za chwilę sama uzupełni. Tyle mogłem znaleźć w internecie. Serdecznie witamy panią doktor, ponieważ tak jak powiedziałem, jest bardzo blisko związana z Kolbianum, z Wydziałem Zamiejscowym Teologii w Niepokalanowie. Rektora i szefa będziemy mieli szansę widzieć i słyszeć jutro. Zaprosiliśmy panią doktor z takim wykładem Walka dobra ze złem w Piśmie Świętym, żeby zacząć mówić o tym, jak światło walczy z ciemnością i w jaki sposób mamy być tym światłem. Trzeba poznać najpierw całe tło, a myślę, że zaczynać należy zawsze od korzeni, czyli od Pisma Świętego. Bardzo prosimy.
A my razem z Nim. Alleluja. Dziękuję ojcu Gwardianowi za zaproszenie do 3 razy sztuka. Przez 3 lata nie udało nam się spotkać, a to z tego powodu, że każdy weekend zajęty nie tylko z powodów biblijnych czy wykładów, ale także ewangelizacyjnych, rekolekcyjnych na różnych wymiarach. Ale cieszę się, że jestem w osławionym harmężu i też miło mi spotkać niektórych studentów z Warszawy, z Niepokalanowa, z Kolbianum i też znajomych z moich rodzinnych stron. Bardzo za to dziękuję i chciałam się z Wami podzielić na początku, że jak usłyszałam temat, o jakim mamy mówić, zaczynając to te dni kolbiańskie, to się ucieszyłam z 2 powodów. Po pierwsze, dlatego, że walka dobra ze złem to jest temat, który stanowi taką bazę, taką podstawę i fundament dla życia chrześcijańskiego. Bo przecież o walce duchowej nie tylko słyszymy, ale przede wszystkim jako chrześcijanie jej doświadczamy. Prawda? Czy jest tutaj jakaś osoba, która nie wie, co to znaczy walczyć duchowo? Przypuszczam, że nie ma tu nikogo takiego i to dotyczy nie tylko zakonników, nie tylko księży, sióstr zakonnych, ale każdego z nas. Więc jest to dla nas osobiście temat bardzo ważny. Ale ja też przygotowując się do tego spotkania, zdałam sobie sprawę, że w tym roku mam taką małą rocznicę. Od 90 roku jakoś Pan Bóg mnie wprowadził w taką walkę ze złem, powiem tak wprost, a nawet wręcz właśnie w 90 roku. Więc też posługuję modlitwą o uwolnienie, też z ramienia księdza biskupa, z jego dekretu. Także temat jest mi bliski, jest on dla mnie nie tylko teoretyczny, ale także praktyczny. Ale jeżeli chcemy wejść w niego od strony biblijnej i chcemy zanurzyć się w Słowie, czy jakby zasłuchać się w Słowo, które jest żywą osobą, to jest Jezus Chrystus, Słowo, które stało się ciałem. Nie możemy tego zrobić, jakby nie zanurzając się najpierw w Słowie. Dlatego zapraszam wszystkich, żebyśmy powstali i poprosili Słowo, aby dał się nam usłyszeć i rozpoznać, abyśmy mogli nim żyć i potem je wypełniać w naszym życiu. Uwielbiamy Cię, Ojcze, który jesteś miłością. Uwielbiamy Cię, Jezu Chryste, który prowadzisz nas do Ojca. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty, duszo naszej duszy. Uwielbiamy Cię, Ojcze, ponieważ dałeś nam Twojego Syna, który przyjął nasze ludzkie ciało, przeszedł jako Logos, jako Słowo. Chcemy Ci podziękować, Jezu Chryste, za to, że stałeś się jednym z nas, aby nas zbawić, aby nas wyprowadzić ze śmierci do życia, aby nas przeprowadzić przez Paschę, wyprowadzić z ciemności do światła zmartwychwstania, abyśmy mogli mieć życie w Tobie, to życie w obfitości. I dziękujemy Ci, Jezu Chryste, że Ty nas przekonujesz o naszym zwycięstwie, bo w Tobie jesteśmy zwycięzcami, bo Ty zwyciężyłeś wszelki grzech, wszelką ciemność i całą potęgę złego. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie. Dziękujemy Ci za to. I uwielbiamy Ciebie, który jesteś Panem zmartwychwstałym. Chwała Tobie, Jezu. Chwała Tobie. Prosimy Cię, Panie, abyś nas teraz zanurzył w Twojej chwale. Abyś pozwolił nam usłyszeć to, co będziesz teraz do nas mówił. Abyśmy mogli to przyjąć, tym żyć, je wypełnić i zanieść naszym braciom. Maryjo, Matko Niepokalana, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, módl się za nami. Święty Ojcze Maksymilianie, Święty Michale Archaniele, nasi aniołowie, stróżowie, módlcie się za nami. Amen, amen. Możemy ruszać? Pogoda nie jest taka zła, ale chrześcijanin, dziecko Boże, ma zawsze w sercu pogodę i nie jest w stanie żadne ciśnienie nam tego odebrać. Amen, amen. Patrzcie, wspomniałam o tym, że jeżeli chcemy mówić o walce dobra i zła, musimy stanąć na takim porządnym fundamencie. Bo zaraz rodzi się pytanie, kiedy powstało zło? Od kiedy ono jest? Nawet sam temat tego nauczania, tej konferencji, zanim się pojawił, już budził konferencję, bo powstały pytania, czy możemy mówić o walce odwiecznej, o jakiejś walce, która trwa od wieków. Jeżeli tak, to od kiedy, to od ilu wieków? Czy ona się rozpoczęła jeszcze zanim świat zaistniał? Przed stworzeniem świata? O jakiej walce my mówimy? Jeżeli słyszymy słowo walka, dobra ze złem, to na pierwszy rzut oka wyobrażamy sobie jakieś, prawda, albo dwie osoby, albo najczęściej dwie jakieś armie, prawda, partnerów, którzy zaczynają ze sobą walczyć. Czy my mówimy o takiej walce? Kto z kim walczy? To jest bardzo ważne pytanie, fundamentalne dla każdego z nas. Bo jest to też, wypływa z podstawowego pytania, które rodzi się w sercu człowieka. Ilu z Was zadawało sobie pytanie albo słyszało coś takiego? Gdyby Pan Bóg istniał, gdyby Bóg rzeczywiście był miłością, to nie stałoby się tak. To nie byłoby cierpienia, to nie zmarłoby to dziecko niewinne. To nie byłoby więzienia, to nie byłoby obozu, to nie byłoby tego miejsca. I wiele osób nie radzi sobie z odpowiedzią na to pytanie. także osób, które znają Pismo Święte, bo nie są w stanie przejść jakby ponad tym ogromem bólu i cierpienia, które wy tutaj też macie na co dzień, dotykacie go ze względu na miejsce, na ojca Maksymiliana, ale też na całe to otoczenie, w którym jest ten klasztor i do którego wy przyjeżdżacie. Wiele osób z tego powodu odchodzi od Boga. Mówi, to Boga nie ma, to Bóg nie istnieje, to jest niemożliwe, żeby dopuścił do takiego zła, do takich potwornych rzeczy. Jeżeli chcemy zrozumieć, na czym polega właśnie ta walka dobra i zła, to nie zrozumiemy jej, jeżeli nie zrozumiemy, ale jeszcze bardziej, kiedy nie doświadczymy tego, kim jest Bóg. Jeżeli nie poznamy Boga, ten, kto nie poznał Boga i nie doświadczył Jego obecności w swoim życiu, takiej bardzo osobistej, nie poradzi sobie ze złem. I to dotyczy każdego z nas od początku, od kiedy jesteśmy, niezależnie od wieku, ile mamy. Pochodzenie zła i działanie zła możemy zrozumieć tylko w prawdzie o tym, kim jest Bóg. My, chrześcijanie, jesteśmy szczęśliwi, bo Jezus Chrystus pokazał nam oblicze Boga Ojca. My je znamy. Chociażby Łukaszowy, 15 rozdział, przypowieść, parabola o Ojcu Miłosiernym. Kiwamy głowami, znamy bardzo dobrze ten przekaz, ale chcę pytanie zadać każdemu z was na samym początku. Czy doświadczasz tego, że jesteś umiłowaną córką i umiłowanym synem? Czy wiesz, że jesteś kochany, kochana bezwarunkowo i że jest ktoś, kto troszczy się o ciebie, kto cię kocha, kto cię stworzył z miłości i dla miłości i chodzisz dumny, dumna przed całym światem, bo jestem umiłowaną córką Ojca Niebieskiego. Bo w moich żyłach płynie królewska krew, to o czym mówiła Faustyna Kowalska. I czym się ten świat może chwalić? Co może mieć więcej niż ja mam? Jest to pytanie na początek dla mnie. Bo zobaczmy, jeżeli patrzymy na tekst Starego Testamentu, Bóg Żydów, z jednej strony Bóg właśnie według proroka Ozeasza, pełen miłości, obrazy Boga jak ojciec, jak matka pochylającego się nad dzieckiem, a z drugiej strony Bóg niedostępny. Za samo dotknięcie Arki Przymierza groziła śmierć. Nie można było na Boga spojrzeć. Mojżesz nie mógł go zobaczyć, Eliasz tylko od tyłu, bo to groziło śmiercią. I do tego Boga można było dojść tylko po pokonaniu 615 schodków prawa. Doskonały, mogłeś być zjednoczony z Bogiem dopiero wtedy, jak wypełniłeś 615 przepisów. Nie wypełniłeś? My często mamy problem podobny do tego, jaki miał bogaty młodzieniec ewangeliczny, który zapytał, co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne? Co mu odpowiada Jezus? Wypełnij przykazania. A on odpowiada, wszystko wypełniałem od swojej młodości. Wypełniałeś wszystko od swojej młodości, wszystkie przykazania? Także nie ma się z czego spowiadać od lat? Zupełnie inne oblicze Boga. Bóg, którego święty Jan nazywa, bardzo krótką definicją, daje mu imię. Bóg jest miłością. W pierwszym liście świętego Jana, 4 rozdział. Jeżeli chcemy w czasie tych dni dotykać też problemu bardzo trudnego, tego jak działa zło, to wychodzimy od tego fundamentu. Bóg jest miłością. Stworzył człowieka dobrym, stworzył świat z miłości. Miłość, która ze swojej natury chce się dzielić. Jezus definiuje też dobro właśnie w tej scenie, którą przed chwilą przywołałam. Zostaje określany jako nauczyciel dobry. Nauczycielu dobry. Jezus naprowadza rozmówcę troszeczkę głębiej i pyta, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Przecież nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Naprowadza na siebie. Jestem dobry, rozpoznajesz we mnie rzeczy niedobre czyny. Rozpoznajesz we mnie Boga. Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Więc jeżeli zaczynamy mówić o walce dobra i zła, to już mamy punkt wyjścia. Już mamy początek. O kim będziemy mówić? Jeszcze jedna rzecz, którą chcemy sobie narysować i przedstawić, zanim rozpoczniemy ten temat zasadniczy. My żyjemy w czasie. W XXI wieku, konkretny dzień, wiemy ile mamy lat mniej więcej. Niektórzy się przyznają do tego, niektórzy nie. Natomiast i mamy jedno określenie czasu. Natomiast język grecki, język, w którym został napisany Nowy Testament, język koine, także wcześniej Septuaginta, ma dwa słowa na określenie czasu. Jest kairos i chronos. Kairos oznacza czas zbawienia, wydarzenia zbawcze, historia zbawienia, w której działa Bóg. To jest rzeczywistość, która się dzieje poza czasem, która jest u Boga, zanim jeszcze czas zaistniał. Natomiast chronos mówi o tym naszym ziemskim czasie, w którym my żyjemy. To są wieki, lata, minuty, godziny. I mówiąc o tym, kiedy zaistniała walka dobra i złem, musimy sobie tutaj też to bardzo dobrze uświadomić, jakby narysować też w pamięci. Nie mamy tutaj tablicy, ale to nie szkodzi, bo chcemy sobie zdać sprawę, że ten czas, chronos, jest wpisany, jest przeplatany razem z kairosem, że Bóg działa właśnie w konkretnych wydarzeniach historycznych. Kiedyś zaistniał świat, to o czym wczoraj nam dziewczęta przypomniały w czasie adoracji, tak, od początku, od Księgi Rodzaju, od momentu stworzenia, w którymś momencie wcielenie, prawda? I teraz od momentu wcielenia 2000 lat. Natomiast u Pana Boga nie ma czasu. To nam uświadamia, kiedy zaistniało zło. I czy Bóg ma coś wspólnego ze złem? Kiedy zło zaistniało? Mamy oczywiście najpierw dwa opisy stworzenia w Księdze Rodzaju i potem trzeci rozdział, protoewangelia, którą poprzedzają wydarzenia powodujące zaistnienia zła na świecie. Biblia nie podaje czasu powstania świata i człowieka, ani aniołów. Dlaczego? Bo to nie jest ważne dla Biblii. Biblia podaje historię zbawienia człowieka. Wiemy, że to nie jest księga jedynie historyczna, to nie jest kronika, to nie jest jakiś podręcznik geograficzny czy archeologiczny. Chodzi o odkrycie tego, w jaki sposób Bóg działa w historii zbawienia, która znalazła punkt kulminacyjny, kiedy? Kiedy kilkunastoletnia dziewczyna z Nazaretu odpowiedziała fiat w momencie wcielenia. To jest jego punkt kulminacyjny, punkt zerowy, najważniejszy. I zobaczmy, jeżeli patrzymy chociażby na historię świata, to widzimy, że te pojęcia dobra i zła istniały w człowieku od bardzo dawna, od zawsze, od początku świata. Dlaczego? Bo człowiek się ciągle musiał zmagać z takimi sytuacjami, które powodowały, że się musi opowiedzieć, musi dokonać jakiegoś wyboru. Wyboru na tak albo na nie, wybór dobra albo zła. Z tego powodu też zaczęły powstawać różnego rodzaju kodeksy moralne. Zaczęła istnieć jakaś moralność właśnie. Coś, co powodowało, że człowiek wiedział, jak należy postępować, a jak nie. To też się łączyło właśnie z postrzeganiem światła i ciemności, z postrzeganiem, z dostrzeganiem dobra i zła. I każda epoka troszeczkę inaczej podchodziła do tych zagadnień, a my mamy szczęście żyć w epoce, kiedy wydaje się, że wszystko jakby zaczyna być bez wartości. Wszystko jest dobre, bo ty jesteś Bogiem, więc ty ustalasz prawa, ty ustalasz zasady. Czyli cały dekalog, ale później to, co przyniósł Jezus, nowum, największe przykazanie, czyli miłujcie się, jak ja was umiłowałem. To jest, tutaj zaczyna się chrześcijaństwo, kiedy oddaje życie. I kiedy patrzymy na ojca Maksymiliana, to nie jest dla nas wzór niedoścignione. Tu zaczyna się chrześcijaństwo, jak ja was umiłowałem. Kazanie na górze Jezusa to jest nasz katalog, to są nasze przykazania, to są nasze normy. I widzimy, że dzisiaj stają się wszystkie jakby rozmyte, relatywne. Święty Augustyn zadawał sobie takie pytanie. Zło nie jest to żadna natura, a nazwa ta nie oznacza nic innego, jak tylko brak dobra. Czy Bóg stworzył zło? Zło jest wynikiem braku dobra, jest przeciwieństwem dobra. Kiedy on się zaczął? Ukochany nasz 12 rozdział z Księgi Apokalipsy, znany nam obraz Maryi, która jest też obrazem Kościoła, ale też interpretowany ten tekst jest jednostkowo w odniesieniu do Maryi, nie tylko całego ludu Bożego, obu testamentów, nie tylko z dzisiejszej perspektywy Kościoła, ale także w interpretacji maryjnej. Widzimy, że jest to kobieta, ta eklezja, Kościół, który depcze, który miażdży głowę węża. To jest ten tekst. I tam znajdujemy odpowiedź na pytanie o walkę, która się wtedy rozegrała. Przypomnijmy sobie, to jest Apokalipsa 12, rozdział 7, werset. Nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. Amen. Zobaczmy, Apokalipsa, ostatnia księga Pisma Świętego, Nowego Testamentu, jakby spina puentą i zamyka to, co rozpoczęła pierwsza księga biblijna, księga rodzaju od samego początku. Protoewangelia rodzaju 3.15 i Apokalipsa 12 rozdział, który spina jakby taką szeroką i wielką tęczą, taką puentą ten tekst biblijny, ale też przekaz, który Bóg nam podał jako rozwiązanie tego wszystkiego, co było zapowiadane w ciągu historii przez wszystkie księgi biblijne. Właśnie od Księgi Rodzaju, od Protoewangelii. Potem Izajasz 7,14, gdzie jest zapowiedź, oto Alma, oto kobieta, niewiasta, jeszcze niezamężna, dziewica, pocznie i porodzi syna. któremu nadasz imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Potem księga proroka Micheasza, Micheasz, który podaje już tajemnicze imię tej kobiety. Mówi, wskazuje na jej rolę, na jej posłannictwo. Kiedy porodzi, mająca porodzić, wskazując też na miejsce, gdzie to się staje, na Betlejem. Aż przez Łukaszowy tekst zwiastowania Matki Bożej, po scenę ukrzyżowania, gdzie Maryja zostaje nam dana jako matka, aż po Apokalipsę, która wybiega w przyszłość też w czasy eschatologiczne. I chcemy krótko ten motyw rozwinąć, bo przypuszczam, że tekst Księgi Rodzaju, protoewangelii nieraz pewnie mieliście okazję postudiować. Natomiast co mówi Biblia o świecie aniołów? Nie mówi dokładnie o tym, co się stało na początku. Nie opisuje tego świata, który jakby zaistniał i już był wcześniej, niż Bóg stworzył ziemię. Ale ten motyw buntu aniołów i walki w niebie i na ziemi był znany zarówno w tradycji żydowskiej, jak i chrześcijańskiej. I bardzo ważny w tych dysputach teologicznych na temat pochodzenia zła i genezy zła. I istniał temat wojny pomiędzy istotami niebiańskimi, które reprezentowały dobro, i istotami też niebiańskimi, demonicznymi, które uosabiały zła. I potem bardzo powszechny stał się motyw upadłych aniołów, którzy zostali skarceni, którzy zostali straceni i skazani na egzystencję w hańbie i upokorzeniu. Tak właśnie jest opisywane to ukaranie aniołów jako strącenie szatana z niebios i co ważne, przez samego Boga. Sam Bóg strącił aniołów, sam Bóg ich ukarał. I wiemy o tym, co też nam przypomina współczesny rytuał egzorcyzmów, że w ciągu historii zbawienia są dobrzy aniołowie, którzy wspierają Boży plan zbawienia, którzy są Jego pomocnikami, ale też istnieją aniołowie, którzy się zbuntowali, którzy odpadli od Boga i dążą do tego, ażeby zniszczyć człowieka. I nie chodzi im tylko o śmierć cielesną, ale o śmierć wieczną. Dlatego, że sami żyją w potępieniu. I tak nienawidzą człowieka, że chcą, aby człowiek był potępiony, chcą zniweczyć dzieło Chrystusa, dzieło zbawienia, co im się nie uda. Alleluja! Alleluja! Bo wojna jest wygrana, możemy tylko poszczególne bitwy przegrywać. I tu wykonawcą woli Bożej jest Michał Archanioł, którego spotykamy tylko 5 razy w Biblii. Na przykład u proroka Daniela w 3 miejscach, to są rozdziały 10 i 12, czy w liście świętego Judy, czy właśnie w Apokalipsie w 12 rozdziale, który przed chwilą fragment przeczytałam. Imię Michał Archanioł, zazwyczaj tłumaczony Mikael, mi któż jak El, jak Bóg, Visud Deus po łacinie, któż jak Bóg, ale bardziej etymologicznie wskazuje na jakby jego pozycję jako głównodowodzącego, jako archistratega. To jest ten, który zwycięża, dominuje, który jest przemożny. Jeżeli chcemy wywieść od hebrajskiego rdzenia znaczenie tego słowa. Michał staje się też silniejszy w sporze o ciało Mojżesza dzięki potędze Bożej. I to czytamy w liście świętego Judy w 9 rozdziale. Mamy wzmiankę w Starym Testamencie o księdze Henocha, która nie weszła do kanonu ksiąg świętych, którą tylko Kościół koptyjski prawosławny uznał jako księgę natchnioną. Ta księga opisuje wizje Henocha, różne jego obrazy, podróże, sny i objawienia. Henoch jako szósty po Adamie, jako prorok szósty po Adamie, który jakby odwiedza niebo i poznaje tą rzeczywistość, to co się tam dzieje. I występuje też tam właśnie grzech aniołów z córkami ludzkimi, co jest opisywane w szóstym rozdziale. Aniołowie zobaczyli piękno córek ludzkich, proszę panowie, rozejrzyjcie się po sali, i zaczęli z nimi żyć, i owocem tego byli źli ludzie. Jest to opis księgi, który nie jest natchniony. Natomiast czytamy też w pierwszej księdze Henocha, że Michał Archanioł był jednym z czterech archaniołów, którzy się wstawiają do Boga za cierpiącymi ludźmi. Trzech z nich znamy bardzo dobrze. Michał, Gabriel i Rafał. I jeszcze czwarty, Sariel. Sariel, archanioł. To jest pierwsza księga Henocha, 9 rozdział, wersety od 1 do 11. Także u proroka Izajasza w 14 rozdziale znajdujemy taką ironię dotyczącą ducha upadłego. Posłuchajmy, bo jest on bardzo ciekawy. I nie dotyczy osoby, którą kochamy. Jakże spadłeś z nieba, gwiazdo jaśniejąca, synu jutrzenki, mówiłeś sobie w sercu: wstąpię ku niebiosom, ponad gwiazdami Boga ustawię swój tron. Wstąpię na szczyty obłoków, upodobnię się do Najwyższego. Ale zostałeś strącony do Szeolu, do głębin dołu. Gwiazda jaśniejąca i czyn jutrzenki, wyciągnięte z takiego hebrajskiego rdzenia Hillel, stało się imieniem własnym, czy też mogło być tak rozumiane. Później Septuaginta, czyli Biblia grecka, napisana w III-II wieku przed Chrystusem w Aleksandrii w Egipcie. Septuaginta przetłumaczyła to słowo jako eosforos, jako gwiazda poranna. Czy fosforos niosący światło. A do nas w tłumaczeniu łacińskim, za pewnie Hieronim się kierował Euripidesem czy Plutarchem, doszła do nas jako słowo łacińskie Lucifer. Rozumiemy powoli nienawiść Lucifera do Najświętszej Maryi Panny? To ona jest gwiazdą zaranną, to ona jest jutrzenką wprowadzającą, zapowiadającą przyjście Słońca, Chrystusa. Pewnie ojciec Grzegorz Bartosik jutro więcej o tym powie. Chciałam wspomnieć właśnie od tej strony takiej egzegetycznej, żebyśmy zrozumieli, z kim mamy do czynienia i skąd ta nienawiść, którą w czasie egzorcyzmów to bardzo, bardzo jasno widać, ogromną nienawiść po prostu demonów do Matki Bożej. Najdoskonalszy z aniołów, niosący światło, najbardziej inteligentny, przez swoją pychę zgrzeszył, non serviam, nie będę służył. Być może widział właśnie w tym zamyśle Bożym, w planie zbawienia, kobietę z krwi i kości, czyli podrzędne stworzenie, która staje się matką Syna Bożego i będzie musiał się kłaniać i jej, i Synowi Bożemu, który tak uniżył samego siebie, że przyjął postać sługi cielesną. Nie wytrzymał tego. I ten później oczywiście tekst Łukasza precyzuje dokładnie, o kogo chodzi. To jest Łukasz 10:18. Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. I dla wczesnochrześcijańskich pisarzy jak Orygenes czy Eugeniusz Cezarei, ten termin Lucifer staje się identyczny z szatanem, z przeciwnikiem Boga i przywódcy aniołów. I zobaczmy przez wszystkie księgi Pisma Świętego mamy do czynienia z apokaliptyką, która się rozwija, czyli ta świata, ta wizja świata, taka dualistyczna, czyli istnienie właśnie dobra i zła, światła i ciemności, i gdzie istnieją dwa czasy, ten obecny i ten, który ma przyjść, takie wychylenie eschatologiczne. Tak, my mówimy ku życiu wiecznemu, kiedy my już będziemy istnieć prawdopodobnie poza ciałem, bo będziemy żyć, już nigdy nie umrzemy, tylko nie w tym ciele, tylko wiele ładniejszym i doskonalszym. I Pismo Święte używa bogatej terminologii na opis działania dobrych i złych duchów. Szatan, starodawny wąż i smok, przeciwnik ludzi, to już pierwszy list świętego Piotra, zabójca od początku u Jana, doprowadza człowieka do nieposłuszeństwa Bogu, bywa nazywany złym kusicielem, to jest Mateusz, ojciec kłamstwa, który uwiódł pierwszych rodziców poprzez uwiedzenie, właśnie to pierwsze w Księdze Rodzaju, działa przebiegle i kłamliwie, ale też synoptycy czterej, Mateusz, Marek i Łukasz, opisują działanie szatana w stosunku do Jezusa, kiedy duch wyrzuca Jezusa na pustynię, zaraz po chrzcie w Jordanie. Tam jest takie słowo, my tłumaczymy, że duch wyprowadził Jezusa na pustynię, spokojnie. Tam jest słowo, duch wyrzuca Jezusa na pustynię. I pytanie teraz za 1000 punktów, w jaki... Tak, który duch, domyślamy się, o jakiego ducha chodzi? No to odpowiemy sobie na to pytanie. To jaki duch kusi Jezusa i w jaki sposób Jezus walczy z tym złym kusicielem? Czym walczy Jezus? Słowem Bożym. Rachunek sumienia. Żeby dobrze władać mieczem, trzeba go dobrze znać. Trzeba go dobrze znać. Kochać. Żeby dojść do perfekcji. Stąd dla nas zachęta płynąca od Jezusa, jak walczyć ze złym. Słowem Bożym. Przeczytać, poznać, zapamiętać, ukochać i nim żyć. To tak na marginesie. Złe duchy, które nie uznały panowania Chrystusa i które zostały potępione, tak mówi o nich drugi list świętego Piotra 2:4, a w liście do Efezjan 6:12 święty Paweł mówi, że są duchami nieprawości. Mają też, mogą otrzymać jakąś misję od swojego zwierzchnika. Ponieważ te duchy są szkodliwe, ich działanie jest wrogie Bogu, mogą wpływać na osoby, na rzeczy, na miejsca. Kościół, który jest świadomy, że dni są złe, takie zdanie znajdujemy w liście do Efezjan 5:16. Kościół nie ustaje w modlitwie, żeby ludzie byli zachowani od diabelskich zasadzek. Imiona jeszcze demonów, które też nam uświadamiają, jakie złe duchy stoją za działaniami człowieka, w jaki sposób wciągają w swoją przestrzeń, wciągają ludzi, którzy jakby też stają po stronie tego antychrysta i stąd wchodzą w całą ciemność, w całą tą rzeczywistość złego. Bo jeżeli miłość Boga, mówimy o tej miłości, może się rozwijać do nieskończoności, ona idzie w nieskończoność i będziemy ją zgłębiać przez całą wieczność, tak nienawiść, szatan próbuje w odwrotnym kierunku rozwijać swoją nienawiść do nieskończoności. I jak będziecie Państwo dzisiaj zwiedzać wystawę, to można zobaczyć, jak działa ta nienawiść, która też chce się rozwinąć w nieskończoność, kiedy człowiek wchodzi w ciemność. Kiedy wychodząc z tego rajskiego domu Bożego, z domu Boga, gdzie człowiek żył w harmonii ze sobą, cudownie, kocham, akceptuję siebie, jestem wspaniały, jestem cudownym dzieckiem Bożym, w harmonii z innymi ludźmi, w pokoju, w harmonii z Bogiem, w przyjaźni z Bogiem, takim życiu z Bogiem na co dzień, kiedy nie mogę się doczekać na spotkanie z Nim. To jest w tym obrazie, kiedy Adam słyszał kol, szmer głosów Boga i już wybiegał Bogu na spotkanie. Pełna zażyłości, miłości, relacja. I w harmonii z całym stworzeniem. Kiedy grzech wchodzi na świat, jakby burzy tą całą harmonię, ten pokój, ten ład, ten panujący szalom i niszczy wszystko i rozbija człowieka wewnętrznie, człowieka między drugim człowiekiem, wchodzi w tą relację między człowieka a Boga i w relację ze stworzeniami. Sześć razy w Biblii Hebrajskiej jest użyte słowo szatan, przeciwnik Boga i wszystkiego. Jezus na przykład tym słowem gani świętego Piotra, kiedy Piotr próbuje odwieźć Jezusa od misji. Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. Jak to? Idziesz na śmierć? Jezus zwierza się swoim najbliższym, ze swojej misji mesjańskiej, a święty Piotr nic z tego nie rozumie, reaguje po ludzku. W krewki sposób sobie właściwy. A Jezus mówi właśnie do niego, zwracając się, zejdź mi w oczu, szatanie, bo nie rozumiesz tego, co się dzieje, bo patrzysz na sposób ludzki, nie rozumiesz misji, nie rozumiesz tego posłannictwa Bożego, po co jestem, nie rozumiesz, kim jestem. Potem na szczęście Piotr się zrehabilituje. Ale tutaj to słowo szatan występuje właśnie rzadko, natomiast częściej występuje słowo diabeł, diabolos. I tu jest jako przymiotnik w listach, na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim, ale też w wielu miejscach w trzech Ewangeliach, później w listach Pawłowych, w liście do Hebrajczyków, jako oczerniający, obmawiający i oszczerczy. Oskarżać z wrogimi zamiarami, oczerniać. Aż 63 razy występuje słowo zły duch. I te zadania złych duchów, jako na przykład anioł niszczyciel, budzący niezgodę, gniew. Więcej Nowy Testament mówi nam, że są to duchy pierwotnie żyjące z Bogiem, zorganizowane, które mają nadprzyrodzoną moc. Mają też wiedzę o Jezusie Chrystusie i mogą opętać zwierzęta i ludzi i drżą przed Bogiem. Fałszywie nauczają, fałszywie zwodzą też Boga. I kiedy mówimy właśnie o tą przyczynę i źródło zła w świecie, to kiedy analizujemy opis upadku pierwszych rodziców, znajdujemy odpowiedź. Przyszła jakaś przyczyna, jakieś źródło z zewnątrz, które jest określane hebrajskim słowem nachasz, wąż. Postać na podstawie tekstu biblijnego, jest to postać inteligentna, pokazana właśnie obrazowo jako szatan, który być może dlatego, że działa bezszelestnie, potrafi bezszelestnie okręcić się wokół ofiary. Jego działanie jest niewidoczne. Szatan, który jakby niszczy obraz Boży w człowieku i przekonuje go jako ten najbardziej przebiegły, najprzebieglejszy od wszystkich zwierząt polnych, które Bóg uczynił. To jest rodzaju 3.1. Stworzenie Boże, ale przekonuje człowieka, że możesz być jak Bóg. Ewa wierzy, Adam wierzy, bo szatan zwraca się w sposób tak po żydowsku jakby do Ewy, ale tak naprawdę zwraca się do nich obydwojga, próbując zanegować to, że Bóg jest miłością. Że to, co masz, to, co pochodzi od Boga, to jest mało, że możesz dostać więcej. Czy rzeczywiście, Bóg powiedział, zakłamuje najpierw prawdę o Bogu? Chce, żeby człowiek, żeby Ewa sama doszła do tego, no tak, Bóg pewnie mnie nie kocha, skoro czegoś mi zakazuje, skoro nie mam dotykać dobra i zła. I cały jakby świat wtedy się burzy i w Adamie również, bo w ich obojgu sercach toczył się ten dramat. Bóg mnie nie kocha. Mogę być jak Bóg. Mogę być jak Bóg. I szatan okłamuje, mówiąc, na pewno nie umrzecie. Lomot temutun, na pewno nie umrzecie. I ci wszyscy później, potomkowie szatana, ale też ludzie, którzy jakby opowiadają się po jego stronie, słyszą jakby w uszach to, nic ci się za to nie stanie, na pewno nie umrzecie. Ty możesz być jak Bóg, Bóg jest słaby. Bóg cię nie kocha. I w tej swojej misji właśnie nieprzyjacielskiej, nienawistnej, pełni buty, uważający, że są zupełnie bezkarni. Zupełnie bezkarni. Aż do czasu. Aż do czasu. Kiedy nastąpi ostateczne zwycięstwo. Wiemy, że ono dokonało się na krzyżu przez mękę, śmierć, zmartwychwstanie, niebowstąpienie Jezusa, Jego uwielbienie, ale ostateczne zwycięstwo przeniesione na czasy eschatologiczne, kiedy już wojny nie będzie, kiedy zapanuje na powrót ten pierwotny ład i pierwotna harmonia. Ciekawe, że w księgach mądrościowych mędrcy zastanawiali się nad podchodzeniem zła, bo mówią, Bóg stworzył świat dobrym. Przecież Bóg stworzył świat dobrym, a nawet bardzo dobrym. Sam Bóg chwali świat, swoje stworzenie, jest z niego dumny. I zauważają to, ale widzą, że na tym świecie istnieje zło i cierpienie, więc się zastanawiają, skąd się bierze to cierpienie. Pytają o jego źródło. Tutaj właśnie jest próba zobaczenia tego w tym związku aniołów z kobietami ludzkimi. Ale stwierdzają ostatecznie, że ktoś, kto postępuje dobrze, jest mądry i przymnaża sobie wszelkiego rodzaju dóbr, a ktoś, kto nie jest dobry, kto jest zły, jest skazany na nieszczęście. Będzie nieszczęśliwy, będzie biedny. Jemu Bóg nie błogosławi. Jeżeli przypomnimy sobie Hioba, naszego kochanego Hioba, czy całą tą księgę, która mówi o cierpieniu człowieka niewinnego, to jest niesamowite w tym momencie, księga starotestamentalna, a mówi o cierpieniu niezawinionym do Żydów, czy w całym tym świecie, w mentalności, gdzie sprawa była jasna. Jeżeli cierpisz, jeżeli jesteś chory, niepłodny, coś ci jest, to znaczy, że zgrzeszyłeś. Ty albo ojcowie. Jesteś chory, nieszczęści ci się, nie masz pracy, emerytura mała, bo jesteś grzesznikiem, koniec, Bóg ci nie błogosławi. Prawa jest prosta. Nie zazdroszczę im. A ta księga mówi pierwszy raz o cierpieniu człowieka niewinnego, niezawinionym. Potem rozwinął dopiero święty Paweł w liście do Rzymian. Ale występuje tam postać szatana. Jeszcze postać nawet zaprzyjaźniona z Bogiem, który przychodzi do Boga, rozmawia z Nim, chce wystawić na próbę Hioba, który zresztą u ojców Kościoła jest typem Chrystusa. Księga na przykład mądrości Syracha po raz pierwszy mówi o wolnej woli, o wyborze człowieka, że człowiek może wybierać i że czyny człowieka i ich konsekwencje mają związek z wolną wolą, a zło nie ma nic wspólnego z Bogiem. Bo jeżeli przypomnimy sobie tą narysowaną w pamięci oś czasu, ten czas chronos, to widzimy, że zło powstało w tym czasie ziemskim, po stworzeniu. W zbawczym czasie kairos nie ma zła. Bóg nie ma nic wspólnego ze złem. Bóg nie spowodował zła. Zło jest wynikiem grzechu człowieka i odwrócenia się od Boga, wejście w świat ciemności, który jest brakiem światła. Jeżeli odwracam się od światła, wchodzę w ciemność. Bóg nie stworzył ciemności. Ciemność jest konsekwencją wyjścia z domu Boga, jeżeli można się posłużyć takim językiem. Dlaczego więc istnieje zło? Zadaje sobie to pytanie Syrach. Mówi tak. Bóg stworzył w człowieku dwie siły, które są sobie przeciwstawne, które konkurują ze sobą. A człowiek wybiera je i opowiada się za nimi. I to są dwie siły. Skłonność do dobra, Yetzer Tov. Jeżeli ktoś był na skrzypku na dachu, to brzmi znajomo. Yetzer Ra, skłonność do zła. Źródłem tego zła jest szatan. Kohelet, którego znamy, marność nad marnościami, wszystko marność. Hebel, ten marność, to jest takie hebrajskie słówko hebel, które trudno przetłumaczyć. Kohelet miał z tym duży problem. Mówi, że człowiek nie może rozeznać, co jest dla niego dobre, a co złe. To jest właśnie ten motyw rajski. Bardzo ciekawy tekst jest w księdze proroka Zachariasza. To jest czwarta wizja. Już zbliżamy się czasowo do Nowego Testamentu. Czyli mamy jeszcze, ojcze, dużo czasu na cały Nowy Testament. Żartuję. Kiedy mamy wizję kapłana Jozuego, który w brudnych szatach stoi przed niebiańskim trybunałem i jest oskarżany przez szatana. Kapłan, który staje przed trybunałem niebiańskim, jakby bierze na siebie cały brud, cały grzech, także swojego ludu. I szatan występuje tutaj jako oskarżyciel. Oskarżyciel. Jeżeli święty Paweł powie nam w liście do Rzymian w 6 rozdziale, że zapłatą za grzech jest śmierć, a w 3, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, to jeżeli tutaj ktoś z nas uznaje się jako grzesznika, a myślę, że jesteśmy w doborowym towarzystwie, wszyscy z tym samym problemem, stąd wolni, bez masek. Witajcie, kochani grzesznicy. To szatan, gdyby nie męka i śmierć Jezusa na krzyżu, stawał przed Bogiem i mówił tak, na śmierć, na śmierć, na śmierć, na śmierć. Określany jako oskarżyciel. Jezus umarł za mnie i za ciebie, abym mogła żyć, abyś ty mógł żyć. Tutaj prorok Zachariasz nosi taki mesjański tytuł, pęd. Może na innego rodzaju konferencjach czy spotkaniach będzie można ten temat rozwinąć. Ale zaraz prorok Nachum powie, że oto na górach stopy zwiastuna ogłaszającego pokój. Święć, Judo, Twe uroczystości, wypełniaj Twe śluby. Bo już nie przejdzie nigdy po Tobie nikczemnik, całkowicie został zgładzony. Oto pierwsza dobra nowina wyrażona w ten sposób właśnie przez proroka Nachuma, który mówi, tutaj jest użyte właśnie imię nikczemnik, Belial, użyte wcześniej, który zostanie całkowicie zgładzony. Kiedy to się stanie? Kiedy to się stanie? To całkowite zgładzenie tego nikczemnika. Mamy jeszcze wizję proroka Daniela, na przykład w 8 rozdziale, gdzie jest konflikt między dobrem a złem i pokazuje czasy ówczesne, czasy Antiocha Epifanesa, ziemskiego władcy, ale czytamy tam, że ludzie wierni Bogu zmartwychwstaną do życia wiecznego, a przeciwnicy Boga ku hańbie, ku wiecznej odrazie. I przeciwieństwem uwielbienia ciał sprawiedliwych będzie niewypowiedziana brzydota odrzuconych, wzbudzająca odrazę podobną do tej, jak powie prorok Izajasz, uwaga, Żydzi nie koloryzowali. Izajasz powie tak, jaką budzą trupy toczone przez robactwo u bramy miasta. Takim sposobem określa tych, tą brzydotę ludzi, którzy są źli, którzy żyją w złu. I dopiero perspektywa nowotestamentalna daje nam nadzieję, że Bóg ostatecznie pokona wszelkie zło. Mówi oczywiście to, o czym wspominałam na początku, że mówi o szatanie jako istocie, która przeciwstawia się Bogu, która chce udaremnić jego realizację zamierzeń Boga wobec ludzi. W listach janowych mówi o antychryście, antychryst, przeciwnik Chrystusa, który sam będzie stawiał się na równi z Bogiem, który będzie chciał zająć miejsce Chrystusa i tak się będzie określał, że ja jestem Bogiem. I też właśnie w listach janowych, czy później Mateusz, czy Marek, może oznaczać złego ducha, ale właśnie inspirowanych przez niego ludzi, przeciwstawiający się prawdziwej wierze i Kościołowi Chrystusa. A w drugim liście do Tesaloniczan, drugi rozdział, są wersety od 3 do 12, w wolnej chwili przeczytajcie. Czytamy tak. Jest człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywane jest Bogiem lub co odbiera cześć, także zasiada w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. I można by się było wydawać, no tak, to Jezus, Pan Jezus ma, jest potężnie zagrożony przez szatana. Jest ktoś, kto stawia się na równi, jest jego przeciwnikiem, jakimś partnerem. Nic takiego. Jezus nigdy nie stawia w centrum ani szatana, ani zła, ani ludzi złych. On oczywiście jest tutaj też bardzo, bardzo prosty w określeniach, stwierdzeniach. Groby pobielane, pełni zgnilizny i tam bardziej obraz jest właśnie zawartości szamba, co jest w środku, jeżeli czytamy w oryginale. Ale Jezus nigdy nie stawia ich w centrum. Ale działalność Jezusa uwidacznia się w chwilach, kiedy pokazuje sens swojej misji i prawdę swojej misji. I o czym tu jest mowa? To może przejdzie nam, może Państwo będą mieli pytania, może jeszcze chwilę, jeżeli nie jesteście zmęczeni, będziemy mogli o tym porozmawiać. Ale misja Jezusa, misja głoszenia Królestwa Bożego, nadejścia Królestwa Niebieskiego, Królestwa Bożego, polega na uzdrawianiu i uwalnianiu z mocy złych duchów. Całe życie Chrystusa to jest to misterium odkupienia, gdzie Jezus pokazuje, że Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie jest czymś realnym, konkretnym, które jest pośród was, jest pośród nas. I Jezus egzorcyzmuje, pokazując, że ma władzę nad szatanem, który musi ustąpić władzy Zbawiciela. I to jest ta władza, którą Jezus powierzył Kościołowi. Pamiętamy, kiedy Jezus wysyła uczniów na pierwszą wyprawę misyjną, to jest Mateusz 10, rozdział 8, werset. To księża będą wiedzieli, ojcowie. My też. Dziękuję za ten taki bunt milczący, że przecież my też. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. To Jezus wysyła apostołów na pierwszą wyprawę misyjną. Dalej, a na uczniów rozladowanych z pierwszej wyprawy misyjnej. Panie, nawet demony nam się poddają. Co im Jezus odpowiada? Tak, widziałem szatana spadającego z nieba. Ale z czego wy się cieszcie? Nie z tego się cieszcie, że się wam demony poddają. Cieszcie się, bo wasze imiona są zapisane w niebie. Rycerze niepokalanej. Myślę, że jesteście bardziej narażeni na walkę duchową. Może nie taką wręcz fizyczną. Pewnie często nie rozumiecie, co się dzieje. Po prostu jest cierpienie i walka. Cieszcie się, bo wasze imiona zapisane są w niebie. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. To jest Łukasz 10:18. Ta władza szatana nad światem i ludźmi upada dzięki czemu? Dzięki temu, że jest głoszone Królestwo Boże, że jest głoszone Słowo Boże, Słowo Chrystusa, dobra nowina o zbawieniu. Słowem Bożym, Słowem Bożym. My nie walczymy wprost, nie wchodzimy w żadną walkę. My walczymy Słowem Bożym, głosimy Słowo. I tutaj, pośród znaków, które mają towarzyszyć wierzącym w Chrystusa, mamy wymienione trzy warunki. Po pierwsze, silna wiara, to jest Mateusz 17:14-20. Dwa, post i trzy, modlitwa. Tak proste, że aż nie do uwierzenia. Że myślimy, że trzeba coś więcej szukać. To jest tak proste, ale to jest też najtrudniejsze. Końcówka Ewangelii, czy 16 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Jezus obiecuje, że pośle Parakleta, Pocieszyciela, Ducha Świętego, który was uzdolni do tego, żeby żyć jak uczniowie Chrystusa, który was wyposaży do walki. Pamiętamy, jak Jezus mówił, że palcem Bożym wyrzucam złe duchy. Mówi o Duchu Świętym, o mocy Ducha Świętego. Końcówka Ewangelii według świętego Marka, 16 rozdział. Jakie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą? Recytujemy. W imię moje złe duchy wyrzucać będą. Nowymi językami mówić będą. Ręce, węże brać będą do rąk. Jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci otrzymają zdrowie. Zobaczmy, Jezus wielokrotnie, kiedy głosił Królestwo Boże, egzorcyzmował. Bardzo często Nowy Testament mówi o chorobie jako o efekcie czy skutku działaniu złego ducha. Mówi o tym, że przyczyną choroby może być zły duch. I na przykład, jeżeli otworzymy Ewangelię według świętego Marka, już kończymy, 5 rozdział, mamy aż 3 opisy egzorcyzmu, które prowadzi Jezus. Aż 3 opisy. 5 rozdział to jest uzdrowienie opętanego w kraju Gerezeńczyków. Chciałabym, żebyśmy tym zakończyli dzisiejsze spotkanie i uświadomili sobie, że nie mamy się czego ani kogo bać. Jezus przychodzi do Gerazy i zaraz nic nie robi, po prostu jest Mesjasz, znak sprzeciwu. Natychmiast ujawnia się zły duch, osoba opętana przez złego ducha, która jest opisana w sposób porażający. Mieszka po grobach, nikt nie jest w stanie sobie z nim poradzić. Ma moc taką, że jest silniejszy od wielu. Łańcuchami go wiązali, nic, wszystko rozrywał. Tłucze się, drze się w niebogłosy. No problem dla całej społeczności, dla całego miasta. I wychodzi ujawnia się przed Jezusem I teraz z czego się spodziewamy? No to będzie walka. Ale będzie walka. Kto siedzi w tym człowieku biednym, jednym? Zapytany przez Jezusa mówi na imię mi legion. Pytanie teraz do panów, do braci, do tych, którzy lubią, interesują się wojną. Ile żołnierzy miał legion rzymski? Sześć tysięcy, jeden legion. Wyobraźcie sobie, w jednym człowieku mieszka 6 tysięcy demonów. Ale się zacznie walka. Jezus radzi sobie z nim tylko jednym słowem. Milcz i wyjdź z niego. Prosi tylko, żeby mógł wejść w świnie, żeby go nie strącał w piekło, bo tam jest życie po prostu porażające, przerażające także dla demonów, dlatego wolą być tu. Jezus im pozwala. Wchodzą w świnie i wszystkie świnie z całego miasta, z całej Gerazy toną. Spadają ze zbocza. Jaka jest reakcja Gerezyńczyków? Alleluja, Panie, jesteś Zbawicielem, dziękujemy Ci za takie uwolnienie. Chociaż mają taki znak, skoro przychodzi do nich Mesjasz, który jest w stanie jednym słowem uczynić taki cud, takie uwolnienie i wyrzucić tyle demonów kiwnięciem palca na jedno jego słowo, ich reakcja jest taka, że żal im tych świń. Nie rozpoznają Mesjasza, nie rozpoznają czasu swojego nawiedzenia i mówią, odejdź z naszego terytorium, jesteś nam problemem. Jest to pytanie dla Ciebie i dla mnie, którzy jesteśmy na tej pierwszej linii frontu, przy niepokalanej i u boku Jezusa. Ale jest to też zrozumienie tego całego zła, które się dzieje poprzez wszystkie wieki, poprzez historię, także dzisiaj, kiedy człowiek obdarzony wolną wolą, któremu Bóg udowodnił swoją miłość w ten właśnie sposób, wydając swojego Syna, może powiedzieć nie. I wtedy rzeczywiście ten świat jest straszny. Ale to nie jest ostatnie słowo. Wojna jest wygrana w czasach eschatologicznych, w języku biblijnym. Nastąpi całkowite zwycięstwo. Na razie my wszyscy potomkowie tej kobiety z Apokalipsy, razem z tym jedynym potomkiem, Mesjaszem, jesteśmy narażeni na walkę. Ciągle toczymy i On będzie ujadał nas w tę piętę. Będzie nas gryzł. Natomiast w Chrystusie jesteśmy więcej niż zwycięzcami. I chrześcijanin to jest człowiek, który ma mentalność zwycięzcy. I chciałabym zakończyć tym, w co bardzo mocno wierzę, ale też potraktować właśnie jako takie przesłanie dla nas. I chcę powtórzyć za świętym Pawłem, że jestem pewna, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Chrystusa. Od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. Życzę Wam odwagi, rycerze, abyście nie patrzyli na ciemność, ale żebyście żyli zmartwychwstaniem. Nie ma sensu walczyć ze złem. Trzeba głosić słowo. Trzeba dawać świadectwo, żyć zmartwychwstaniem, bo do tego nas zobowiązuje Pan Jezus. Daje nam wielki nakaz, mówiąc idźcie i głoście, idźcie i czyńcie uczniów. I to nie jest tylko dla niektórych, ale jest to obowiązkiem każdego z nas ochrzczonych, bo biada ci, gdybyś nie głosił Ewangelii. Biada mi, gdybym nie głosiła Ewangelii. Dziękuję bardzo.
Co ja mam teraz powiedzieć? Cały czas się zastanawiałem. Powiem szczerze, że kiedy proponowałem... Trzeba trochę przyciszyć, bo wzbudza się za bardzo. O. Cały czas zastanawiałem się, kiedy zapraszałem panią doktor z wykładem do nas, jak ona sobie poradzi w godzinę przedstawić, przeprowadzić nas przez całą historię zbawienia. I pokazać nam walkę dobra ze złem. Nawet tak rozmawialiśmy telefonicznie i ona mówi, że to troszkę wykracza poza zakres jednej godziny, czy nawet cyklu wykładów, ale myślę, że zrobiła to świetnie. Tak obserwowałem, nikt nie spał, wszyscy z uwagą słuchali. Myślę, że to jest ważne, żeby znać przeciwnika. Jeżeli mamy walczyć, to musimy poznać przeciwnika. Ksiądz Pawlukiewicz kiedyś powiedział takie zdanie w jednym z kazań. Chrześcijaństwo ma smak wtedy, kiedy widzi się przeciwnika. My czasami, tak jak ten dzisiejszy świat, słuchając go, rozmywamy tego przeciwnika. Nie wiemy, z kim walczymy. Nie wiemy, dlaczego walczymy. No, jak tu wygrać, jak się nie zna przeciwnika. Widzicie, jak się trudno walczy z armią, która nie ma twarzy. Widzieliśmy to ostatnio na Ukrainie. Nowa forma wojny. Dziękujemy pani doktor, że w taki syntetyczny sposób przedstawiła nam historię, etiologię walki dobra ze złem w historii zbawienia na podstawie Biblii. I wrócę do tego, co powiedziała na początku. Musimy Biblię znać, musimy Biblię czytać, musimy Biblię rozważać, żeby ją pokochać, bo to jest nasze narzędzie, to jest nasz oręż walki. Ci, którzy są z nami od początku, czyli od 8 lat, kiedy zaczęliśmy spotkania liderów Rycerstwa Niepokalanej, ci wiedzą, że zwracaliśmy od samego początku uwagę na Pismo Święte. To jest to, co rycerz niepokalany, każdy chrześcijanin znać powinien, a czego niestety wciąż jeszcze nie znamy. Dlatego świat może nam wmówić wszystko. Możemy dać się zwieść temu światu i szatanowi, który za nim stoi. Prawda jest w Piśmie Świętym. Czytajmy je, nie bójmy się go. Studiujmy je. Czytajmy książki, które je wyjaśniają, po to, żeby mieć ten oręż w ręku. Do przerwy zostało jeszcze 10 minut. Czy ktoś ma pytania w nawiązaniu do tego tematu, który poruszyła pani doktor? Ojciec Radosław ma pytanie. Prosimy tu pana Jerzego.
Tak, słuchając konferencji zrodziły się 3 pytania, przy czym jedno zostało wyjaśnione na końcu, także... Pierwsza rzecz, prośba taka, ponieważ no, jeżeli ktoś studiował Pismo Święte, termin protoewangelii nie jest obcy. On się też pojawia w materiałach formacyjnych Rycerstwa Niepokalanej, ale tak dwa słowa dla przybliżenia dla tych, którzy może nie wiedzą, o co chodzi, bo padło takie pojęcie. To jest pojęcie w duchowości rycerstwa niesamowicie ważne. Druga rzecz, padło tam takie zdanie, ja myślę, że to nie było zdanie, że tak powiem, do końca celowe, ale że diabeł niszczy obraz Boga w nas. Czy diabeł niszczy obraz, czy niszczy podobieństwo? Dlaczego zadaję to pytanie? Bo spotkałem się w niektórych pismach prawosławnych, że właśnie ten obraz, on jest stały. My zawsze się możemy do niego odwołać, dlatego zawsze jest nadzieja zbawienia dla człowieka. A podobieństwo jest coś, czym człowiek jest w stanie co człowiek jest w stanie, czy diabeł jest w stanie w człowieku zniszczyć. I to jest ten taki problem. Z taką interpretacją się spotkałem i prosiłbym o jakieś może głębsze wyjaśnienie.
Dziękuję bardzo. To zacznę od tego drugiego. Pamiętajmy, że Kościół prawosławny ma ikonę. Mają ikony i dla nich rozumienie właśnie bycie ikoną Boga, obrazem Boga jest zupełnie, może nie zupełnie, ale jest inaczej rozumiane niż my w Kościele tym zachodnim. I tutaj ojciec ma rację, bo mówiąc o tym, że szatan chce zniszczyć obraz Boży w człowieku, oczywiście mówimy o podobieństwie, dlatego że natura po grzechu pierworodnym nie została zniszczona, ona została ta sama, ale została zraniona i została zniekształcona, ten właśnie obraz Boży, na którego podobieństwo jestem ja i ojciec i każdy z nas. Więc tak, jeżeli chcemy być bardzo, bardzo ściśle, możemy mówić o tym podobieństwie. Oczywiście obraz w takim potocznym rozumieniu. Natomiast szatan chciał ten obraz zniekształcić. Bardzo ciekawe jest taka perykopa u proroka Malachiasza. To już jest prorok, jeden z tych ostatnich mniejszych proroków Starego Testamentu, już bliski Nowemu Testamentowi, kiedy mówi o tym, w jaki sposób Bóg oczyszcza właśnie obraz człowieka, w jaki sposób oczyszcza człowieka i podaje przykład rafinera, czyli oczyszczenia srebra. Ja się zastanawiałam, dlaczego jest tam mowa o oczyszczeniu srebra, przecież dzisiaj złoto jest droższe, prawda? I pewnie zawsze było droższe niż srebro. Dlaczego nie mówił o oczyszczeniu złota? Dlatego, że proces rafinerii srebra jest o wiele trudniejszy niż oczyszczania złota. Nie będę go w tej chwili opisywać, ale tam ileś razy się go przetapia. Jest proces takiego bulgotania, kiedy te wszystkie zanieczyszczenia muszą całkowicie być usunięte, to trwa długo, dłużej niż w przypadku złota. I kończy Malachiasz ten obraz tym, że Bóg tak długo oczyszcza ten obraz swój w człowieku, aż będzie się mógł w nim przejrzeć. My na szczęście możemy się przeglądać w oczach Jezusa Miłosiernego, to jest nasz ideał, do którego dążymy. Bardzo dziękuję za to, Ojcze. I protoewangelia. Na temat samej protoewangelii można mówić bardzo długo. Może nie rozwijam tego tematu, patrząc na czas. Trzeci rozdział Księgi Rodzaju mówi o genezie zła i upadku człowieka. Protoewangelia rodzaju 3:15, pierwsza dobra nowina, pierwsza Ewangelia zapowiadana już, czy spisana 6 wieków przed Chrystusem, bo mniej więcej wtedy Księga Rodzaju powstała, gdzie jest mowa właśnie o kobiecie i jej potomku, albo rozumianym zbiorowo, zaraz wyjaśnię dlaczego, potomstwie, które zniszczy głowę węża, które zniszczy głowę szatana. Szatan, który przychodzi, kusi Ewę. Ewa, która dalej staje się kusicielką dla Adama. A to wszystko za sprawą właśnie węża pradawnego, szatana, który zwiódł Ewę. Szatan zostaje osądzony przez Boga. Dokonuje się sąd, ta scena właśnie grzechu pierworodnego i później jego konsekwencje jest opisana na wzór takiej sali sądowej. Jest sędzia, jest oskarżyciel, tak, i są ci, którzy są skazani. Szatan zostaje oskarżony i z tego powodu Bóg mówi, że ponieważ to uczyniłeś, na brzuchu będziesz się czołgał, proch będziesz lizał. W obrazie biblijnym jest to stan totalnego upokorzenia. Lizanie prochu, też w pismach akkadyjskich, też z języka akkadyjskiego, oznacza stan najgłębszego upokorzenia. Natomiast kobieta i mężczyzna doświadczają jakby tylko konsekwencji grzechu. Zostają wygnani z raju. Kobieta, w bólach będziesz cierpiała męki rodzenia. Mężczyzna, w pocie czoła będziesz zdobywał ziemię. Obraz też, który pokazuje zburzenie tej pierwotnej harmonii, która istniała w raju, czyli pierwsi rodzice Adam i Ewa, którzy chowają się za przepaskami, za gałązkami, chowają się przed Bogiem. Zaczynają się wzajemnie oskarżać. Tutaj niestety panowie, ale Ewa lepiej wychodzi. I mówię to nie dlatego, że jestem kobietą, dlatego że jak Pan Bóg pyta Ewę, co zrobiłaś? Mówi prosto, wąż mnie zwiódł i zwiadłam. A jak pyta Adama, co zrobiłeś? Znaczy to tylko pokazuje, nie chcemy sobie żartować tutaj, tak, ale to pokazuje, jak i Ewa, i Adam, i kobieta, i mężczyzna utracili swoją tożsamość. Jak mężczyzna stracił swoją tożsamość jako ten, który właśnie miał chronić, miał panować, dawać poczucie bezpieczeństwa, jest niemym świadkiem sceny. Chociaż szatan, to widać w języku polskim inaczej, trudno jest czasami przetłumaczyć, ale zwraca się równocześnie do Adama i do Ewy, jakby burząc cały ich świat, podważając tą istotę, tak, że Bóg cię kocha, że Bóg cię oszukuje. I samo wejście w ten dialog powoduje upadek. Jest to taki schemat naszego grzechu za każdym razem. Natomiast protoewangelia, właśnie pierwsza zapowiedź zwycięstwa, jest tam zapowiedź Mesjasza jako jednostki, Mesjasza osobowego, że to będzie tajemniczy potomek innej kobiety, my już wiemy, tej nowej Ewy, tak, Maryi, ale też potomstwa zera, z hebrajskiego rozumianego, czy tu potem z języka hebrajskiego tu spermatos, czyli potomstwo jako właśnie cała społeczność Kościoła, którzy też będą toczyć walkę. I ostateczne zwycięstwo przeniesione na czasy eschatologiczne. Nie wiem, czy udało mi się odpowiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Czy jeszcze jakieś pytanie jest? Proszę bardzo.
Dziękuję.
Momencik, tu jest pytanie.
Jesteśmy powołani do głoszenia Słowa Bożego. Każdy chrześcijanin ma mentalność zwycięzcy. Głosząc Słowo Boże, mamy otwarcie mówić o szatanie i zdecydowanie większość ludzi się boi mówić o szatanie.
Znaczy, ja powiem tak, nie, my mamy znać przeciwnika, to czy mówił ojciec Piotr, natomiast mamy głosić Chrystusa. My mamy głosić Chrystusa. Mając świadomość, tak, jako Zbawiciela, Pana i Mesjasza, jego tych trzech tytułach mesjańskich i w jego trzech czynach zbawczych, czyli męka, śmierć, zmartwychwstanie i uwielbienie. My nie mamy głosić złego. Wielu wpadało w taką pułapkę i źle kończyło i wpada do dzisiaj. My mamy głosić Chrystusa, mając świadomość przeciwnika. A jeżeli jesteśmy chronieni, polecam, przepraszam, nie wiem, czy mogę tak zrobić, ale istnieje szkaplerz świętego Michała Archanioła. Jeżeli ktoś nosi, czy chciałby mieć też taką szczególną z nim relację, można do księży Michalitów się zgłosić.
Ojcze Florian, krótko chciałem tylko takie postawić pytanie, mianowicie, że zostało powiedziane i to w teologii jest podkreślane, że Bóg zwycięży wszelkie zło. Człowiek upadł. W teologii nawet dzisiejszej są pewne akcenty i poszukiwania, czy nie ma jakiegoś wyjścia, pewnej nadziei dla tych, którzy właśnie po prostu może zostali potępieni, może to nie wiemy ostatecznie ich losu, nie znamy. A co ostatecznie oznaczałoby to powiedzieć, że Bóg zwycięży wszelkie zło, kiedy również złe moce się pojawiły w tym planie boskim, prawda? I co z tym się może stać? Czy istnieje jakaś nadzieja w teologii, w ogóle w rozważaniu tego wszystkiego, że to może się również niejako w tym Bożym planie udać, skierować na inną drogę, czy na, po prostu dziękuję.
Dziękuję bardzo. To jest pytanie trudne, żeby móc na to odpowiedzieć i nie podejmę się odpowiedzi ostatecznej. To jest pytanie, jeżeli dobrze Ojca zrozumiałam, czy demony będą zbawione, tak? Bo Bóg stworzył aniołów z miłości dla miłości jako dobrych, natomiast dał im wolną wolę. I ich konsekwencje, jakby i ich wybór był ostateczny. Nie tak jak w przypadku nas, my nie widzimy w całości, tak? Dlatego my doświadczamy konsekwencji grzechu. Są oczywiście wprądy, które mówią o tym, że Bóg jest miłością, jest tak wielki, że nie może dopuścić istnienia piekła. To są prądy tutaj w Europie Zachodniej, też w kościele niemieckim. Powiem tak, nie wiemy. Teolodzy dyskutują na ten temat, podejmują to zagadnienie. Jakoś tego nam Pan Bóg nie wyjaśnił, nie podał. Nie mamy tego ani w objawieniu, ani w tradycji Kościoła stwierdzonego jednoznacznie. Natomiast dlaczego dopuścił to zło? Mówimy o tajemnicy nieprawości, śpiewaliśmy w liturgię Wielkiej Soboty, najpiękniejsza, najbardziej ukochana i wyczekiwana liturgia i ten przepiękny śpiew na początku, o szczęśliwa wino, którą zgładził tak wielki Odkupiciel. Tego doświadczamy za każdym razem, przystępując do konfesjonału, jeszcze większej miłości. Nie znamy zamysłu Boga. Szczęśliwa wina. Być może to jest odpowiedź, Ojcze. Może ktoś, kiedyś Pan Bóg komuś jeszcze objawi, czy powie.
I ostatnie pytanie.
Pani doktor, pod koniec wykładu wypowiedziała pani doktor taką frazę: nie ma sensu walczyć ze złem. I przyznam się, że trochę mnie to zaniepokoiło. Czy mogę prosić o rozszerzenie tej wypowiedzi?
To, o czym już mówiłam, że my jako chrześcijanie nie mamy się koncentrować na złu. My mamy czynić dobro. Jeżeli patrzymy na Jezusa, na apostołów czy na Kościół, są osoby, które są przeznaczone bezpośrednio do walki ze złem. To są egzorcyści czy ci, którzy podejmują modlitwę o uwolnienie. I tu mówię oczywiście w znaczeniu bardzo szerokim, bo oczywiście my nie możemy zgadzać się na zło, na grzech najpierw w swoim życiu, więc podejmuję walkę w sensie walki duchowej, w sensie prowadzenia życia duchowego całego. W kierownictwo, życie modlitwy. To jest temat też zapominany przez wielu, a to są podstawy życia duchowego. I w swojej posłudze też znam wiele osób, które zwiedziły pół świata, wielu świętych, wielkich ojców, charyzmatyków, jeżdżą gdzie się tylko da, a nie prowadzą życia duchowego. Nie rozumieją walki duchowej. I oczywiście, jeżeli mamy świadomość pokus, o tym powszechnie mówimy, prawda, też, że są pokusy, ale już nie mamy głębszej świadomości o tym, w jaki sposób dopuszczamy złego, wpuszczamy w swoje życie. To może na inny temat, ale ja często też mówię takie konferencje właśnie o tym, o konsekwencjach wchodzenia w różnego rodzaju rzeczywistości związane właśnie ze światem ciemności, tak to powiem, które potem konsekwencją są różnego rodzaju nie tylko depresje, myśli samobójcze, ale choroby fizyczne, które mają często genezę właśnie w złym duchu. To rozumiem zaniepokojenie, mówię o tym, że my nie mamy głosić złego i walczyć z nim, nie wiem, organizować czegoś, bo my nie jesteśmy partnerami dla złego. My nie jesteśmy partnerem dla złego. Jezus zwyciężył i to taka dla Państwa może podpowiedź. Nie zwracajmy się, my nie możemy zwracać się do złego bezpośrednio. Lepiej modlić się do Jezusa, prosić Jego o ochronę. Panie Jezu, proszę Cię, Ty uwolnij mnie, Ty uwolnij, Ty zwalcz. Modlić się o ochronę krwi Chrystusa do złego bezpośrednio, a tym bardziej sposób taki właśnie uroczysty, co jest związane z bezpośrednim zwrotem, może zwracać się tylko biskup czy ksiądz egzorcysta do tego wyznaczony. W tym znaczeniu mówię, że my nie powinniśmy z nim walczyć w taki sposób. My mamy Jezusa. On za nas zwalczył i On za nas walczy. To jest też szeroki temat, bo często też właśnie były takie błędy podejmowane przez różne grupy modlitewne. Też od 2000 roku istnieje taka instrukcja papieskiej komisji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów o modlitwach o uzdrowienie zanoszonych do Boga, gdzie też jest tam właśnie bardziej Włosi, może to było skierowane do kościoła włoskiego, dla nas mniej zrozumiała. Ale też ostatnio Konferencja Episkopatu Polski pracuje nad takim dyrektorium o posłudze egzorcystów. Tam jest też wskazówka dla świeckich. On był omawiany na poprzednim zebraniu plenarnym. Ja też tam ksiądz biskup mnie prosił, żeby jakieś uwagi do tego poczynić. Ona wyjdzie pewnie na, nie wiem, czy w czerwcowym zebraniu plenarnym. To też będzie dla nas taka wskazówka i warto to studiować czy pracować już u Was, w Waszych wspólnotach na miejscu.
Dziękujemy bardzo. Musimy kończyć. Wydaje mi się, że wsadziliśmy dopiero kij w mrowisko i zamieszali. No, ale to perspektywa kolejnych wizyt pani doktor u nas i podejmowania kolejnych tematów odpowiadania na pytania.